stronę długowieczności.
Poprzedni odcinek zakończyliśmy prośbą do Państwa, do naszych słuchaczy o tym, żeby wybrać temat kolejnego odcinka. Zdecydowane zwycięstwo, Marku, odniósł temat suplementów. Jesteś zdziwiony? My proponowaliśmy jeszcze wpływ Viagry na długowieczność oraz dopingu w sporcie amatorów. Jesteś zaskoczony, czy nie, werdyktem słuchaczy?
Szczerze powiem ci, że nie jestem jakoś bardzo zaskoczony, chociaż jeśli miałbym iść tropem tego, kto korzysta przede wszystkim z klinik długowieczności na świecie, to są głównie mężczyźni, no to obstawiałbym, że ten chyba Viagra powinna wygrać.
To jest pewnie odpowiedź na to, że słuchają nas głównie kobiety.
Właśnie, no bo rzeczywiście tak na poważnie, to ja myślę, że to chyba jest... wpisuje się w rynek suplementów, który mamy w Polsce.
Przepastny bardzo, prawda?
Rynek, który jest przepastny. Słuchaj, dzisiaj przypadkowo zupełnie rano mi wpadło w ręce krótka informacja prasowa, że w Polsce jest 190 tysięcy różnych suplementów przez różne podmioty wprowadzone. Czyli jest w czym wybierać. Natomiast ja bym zaczął od tego, że jest to rynek nieregulowany, czyli to nie jest rynek tak jak leki, że to substancja, która, no bo suplementy bardzo często wyglądają podobnie jak leki, też są w kapsułkach najczęściej, bo najłatwiej te proszki upakować w kapsułkę. Natomiast tak jak leki muszą przejść serię badań zgodnie z zasadami.
Z pewnymi procedurami.
Procedurami, dokładnie, muszą, to one są bardzo restrykcyjnie przestrzegane i muszą być przestrzegane. Te procesy technologiczne też muszą być prowadzone w odpowiednich fabrykach, stąd jakby zbudowanie takiej fabryki, koszty są gigantyczne. Natomiast suplementy, no potencjalnie, ja czasami mówię prześmiewco, że wystarczy mieć betoniarkę i postawić w garażu i tam
sypać, rozumiem,
i sypać różne. I pewnie wiele podmiotów tak działa, że nie do końca, może nie aż tak brutalnie, ale no, tam nie ma jakiegoś przestrzegania czystości produktu, bo też miałem zapytanie.
Ale też czystości procedur, rozumiem.
Procedur, no tak, no to wiąże się z ryzykiem zanieczyszczenia metalami ciężkimi, substancjami, no których na pewno nie powinniśmy przyjmować, bo miałem zapytanie ostatnio w mediach społecznościowych, czy polecam konkretny suplement i zapytanie było, co z zanieczyszczeniami metalami ciężkimi. No to jest tak, że no właśnie, to każdy z nas świadomie powinien podejmować decyzję, czy ufa producentom suplementów, czy koniecznie potrzebuje suplementy, no bo to też jest jakby zawsze...
odrębny temat.
Odrębny temat, który się pojawia w kontekście tematu suplementów.
Na sekundkę ci przerwę. Mam dobrą znajomą, Zuzannę Cięciałę, farmaceutkę doskonałą z Wrocławia, która pracuje już wiele lat w aptece i mówi, że są po prostu gro osób, gro jej klientek, głównie jest uzależnione od suplementów mentalnie, no bo one uważają, że jeżeli nie zjedzą takiego suplementu i owego, to nie będą normalnie wyglądać, nie będą miały dobrych paznokci, włosów i tak dalej, że tego rodzaju jest to zafiksowanie.
Widzisz, no to mówimy o różnych produktach, prawda, czy różnych segmentach, grupach docelowych, dla których te suplementy są produkowane i ten cały marketing, no bo dzisiaj sobie o tym powiemy, że bardzo często jest to jednak sprawa marketingu, no bo badań klinicznych, no i właśnie tu dochodzimy do tego, że nie ma regulacji, tak jak lek musi przejść badania kliniczne, bo to są badania kliniczne, zanim zostanie dopuszczony do obrotu.
Marku, słyszę, nie tylko ja, dużą nieufność z twojej strony do suplementów. Natomiast my nie możemy tego odcinka potraktować w całości o całym rynku suplementów. Skupimy się na suplementach dotyczących naszego tematu, czyli długowieczności. Jak wygląda tutaj sytuacja? Czy tutaj akurat ten sektor jest przebadany lepiej suplementów? Jak to wygląda w naszym kraju?
Słuchaj, no znowuż to jest, wiesz...
to samo?
Znowuż jest tak, że poszukując takich rzeczywiście wiarygodnych, oczywiście wszystkich suplementów nie omówimy, no te osoby, które tam oczekują, że konkretny suplement omówimy...
Marek, przepraszam, się przerwę. To jest rodzaj takiego intro. My oczywiście będziemy wchodzić głębiej w te suplementy skorelowane z długowiecznością. Dzisiaj robimy taki wstęp.
No ale wiesz, no ja pierwszy z brzegu suplement, który myślę, że jeśli ktoś się interesuje tematem długowieczności, to na pewno resveratrol.
No tak.
Od razu.
No, żeby
przychodzi...
daleko nie szukać, poprzedni odcinek związany z Brianem Johnsonem, mówiłeś o resveratrolu,
dokładnie,
że on zażywa.
Dokładnie, no bo wiele osób zażywa resveratrol, no jest to, wystarczy w wyszukiwarkę wpisać resweratrol i producentów jest od groma.
David Sinclair się dorobił, został milionerem, tak? Z tego, co pamiętam.
Tak, no David Sinclair z Uniwersytetu Stanforda, który prowadzi swoje laboratorium. Jest...
Uniwersytetu, który kojarzy nam się z bardzo takimi często zasadnymi i sprawdzonymi badaniami dotyczącymi długowieczności.
Tak jest. No i ja, wiesz, no nie, że specjalnie szukałem jakiejś wiedzy, no, ale na ten temat, ale no, czytam, jest wiele doskonałych książek napisanych przez noblistów. Teraz ukazała się polska wersja książki Dlaczego umieramy? Napisana przez Venki Ramakrishnana, laureata Nagrody Nobla.
Czuć, że nieraz byłeś w Indiach.
Tak jest. Natomiast rzeczywiście jest to pozycja taka mocno naukowa, ale fajnie przedstawione są te procesy biologiczne, wytłumaczone, dlaczego my się starzejemy, dlaczego umieramy. Myślę, że każda osoba, która interesuje się tematem długowieczności, pewnie została zainspirowana przez książkę Petera Thiela. Dla tych osób, które mają taki głód wiedzy, to ja odsyłam do tej książki też, do takiej inspiracji, żeby zobaczyć takie podejście naukowca, jak to się ma do tego, co mówi Petera Thiela, bo rzeczywiście Peter Thiel pewnie zrobił dużo dobrego swoją książką. Natomiast znowuż jest to marketing, świetny marketing, a tutaj mamy kawałek rzetelnej wiedzy. Wracając do
Davida Sinclaira,
to jest przykład znowuż takiego, on jest naukowcem, niewątpliwie prowadzi swoje laboratorium, natomiast to nie jest odkrywca resweratrolu oczywiście, ale to jest osoba...
Jakiś Japończyk chyba w tym był zamieszany, tak? Czym się wydaje z resweratrolem? To jakiś rok 1940 tam przewinął mi się przez głowę.
Tak, no pierwsze to jest rok 1940, Misho Takaoka przedstawił pracę magisterską na ten temat, który badał rośliny i właściwości lecznicze roślin z medycyny ludowej. I okazało się, że on pierwszy opisał związek, który nazwał resweratrolem, ponieważ wyizolował go z korzeni ciemiężycy białej. I okazało się, że od tego czasu w ogóle, bardzo ciekawe, słuchaj, już ponad 20 tysięcy publikacji dotyczącej resweratrolu. No i te badania to były takie czysto naukowe, aż do momentu właśnie 97 rok, kiedy Johna Pezzuto z College of Pharmacy Uniwersytetu w Illinois opublikował pracę zatytułowaną Przeciwnowotworowe działanie resweratrolu, naturalnego związku pochodzącego z winogron. No to słuchaj, no jak masz rak, profilaktyka, winogrona.
No ja wiem, co jest dalej.
No to...
Wino.
Wino. I słuchaj, ja mam bardzo dużo kolegów, którzy wznosząc lampkę czerwonego wina, żeby było jasność, z uśmiechem na ustach, nie mówią, że piją alkohol, czyli najgorszą truciznę, jaką sobie można...
Zaserwować.
Zaserwować, tylko... Mówią, że przyjmują swoją dzienną dawkę resweratrolu na młodość. I pewnie jakbyśmy popatrzyli na... Pamiętasz, mówiliśmy o tych modelach dietetycznych, bo nawet nie diety, tylko taka praca z Lancet, gdzie mówimy o modelach dietetycznych, gdzie tam to wino, bo też na mediach społecznościowych to umieściłem tą pracę i ludzie doszukują się, nie czytając publikacji oczywiście, no wiadomo, że nie oczekuję, żeby osoby obserwujące mnie znały się na nauce, ale wyławiają to, co jest dla nich najbardziej... Wiesz, takie...
No chyba nie jesteś zdziwiony.
Chwytliwe.
Chwytne, no tak.
Na tym można zbudować imperium marketingowe, sprzedać wszystko. Uważam, że to...
Otwierasz winnicę.
Nie otwieram winnicę,
żartuję. Marek,
ale zrobił to zrobił David Sinclair. David Sinclair, słuchaj, w swoim laboratorium zaczął badać resweratrol i rzeczywiście przeprowadził badanie na myszach, które otrzymywały dietę wysokotłuszczową z dodatkiem 22 mg na kilogram resweratrolu.
Bo to chyba miało związek z tym, że na przykład Francuzów badano pod tym kątem, uważano, że spożywają dietę wysokotłuszczową, ale zapijają, wiadomo, że to czerwonym winem i rzadko zapadali na choroby nowotworowe oraz choroby układu sercowo-naczyniowego, rzadziej może, o tak? Stąd te badania Sinclaira, prawda? Na myszach.
Tak, to jest jakaś pochodna. Ale no, Sinclair badał takie modele zwierzęce jak drożdże, nicienie, muszki owocowe, czyli...
Tak zwany klasyk.
Taki klasyk w badaniach nad długowiecznością, czyli przypomnę, że są to organizmy, dlaczego wybieram akurat te, łatwo się hodują, krótko żyją, czyli można potencjalnie w krótkim takim okresie czasu przebadać wiele pokoleń i
zrobić
wiele eksperymentów, które pokazują nam, czy coś wydłuża życie, czy też nie. I rzeczywiście on tutaj podał tego resweratrolu bardzo dużo, no bo to 22 mg na kilogram masy ciała.
Ale mówisz teraz o myszach.
O myszach. No i rzeczywiście tam wydłużało się to życie, czy też to średnie ryzyko zgonu zmniejszało się około 30%.
Bardzo dużo.
bardzo dużo. Natomiast no, tutaj ja patrzę na głosy krytyczne, naukowe. No, co zrobił Sinclair? Jak otrzymał te wyniki, to natychmiast ruszała cała machina marketingowa. Spółka, którą założył do tego, specjalnie dedykowana resweratrolowi, natychmiast wystrzeliła. Sprzedał to firmie farmaceutycznej za kilkadziesiąt milionów dolarów, coś koło 100 milionów dolarów, czyli gigantyczne pieniądze. No i okazało się, że firma farmaceutyczna za kilka lat zamknęła ten program, bo nikt nie potrafił zreplikować wyników tych badań. No i świat nauki się zastanawiał, czy to wina tego, że ten resweratrol nie działa, no ale z kolei jeśli Sinclairowi to wyszło i te badania wyglądały solidnie, zostały opublikowane na świecie w dobrych czasopismach.
Ale ciągle mówimy o badaniach na myszach.
Tak, tak, tak. No to zastanawiono się, co jest przyczyną, że nikt tego nie potrafi zreplikować. Po to się metodologię w badaniach naukowych opisuje dokładniej. No po to ta metodologia ma być tak zapisana, że potencjalnie inny zespół na drugim końcu świata powinien być w stanie na podstawie tego opisu zrobić identyczny eksperyment, powinien dostać identyczne wyniki. Mhm. Tu się nie udało tak zrobić nikomu. I jak pogrzebano, co może być przyczyną, okazało się, że no my dodajemy w trakcie eksperymentów różne czynniki, żeby procesy chemiczne, czy stabilizować próbki, czy żeby zahamować jakieś procesy chemiczne, które mogą wpływać na wynik i tak dalej. I okazało się, że jeden z odczynników, które tam dodawano, ma silne właściwości antyoksydacyjne. Czyli to, co przypisywane jest resweratrolowi. Oczywiście ja nie mówię, że nie ma, bo są dowody inne z wielu badań, które pokazują, ale nie na tyle silne, na które wskazywałby eksperyment Sinclaira. Firma farmaceutyczna doszła do tego wniosku i zamknęła projekt resweratrol. Natomiast no wiadomo, że producenci suplementów podłapali. Producenci wina.
Legenda poszła w świat, oczywiście.
Legenda poszła w świat. Takich legend w medycynie jest bardzo dużo. Mm-hmm. Fermentowane wino zawiera mniej niż 2 mg resweratrolu na 150 ml.
Ja pamiętam, że trzeba było chyba wypić około 100 butelek czerwonego wina, żeby przyswoić sobie taką ilość tego resweratrolu, który podawano
dziennie.
Myszom. Dziennie.
Także wiesz, no pewnie...
To chcesz nawet... powiedzieć, że są tacy?
Nie, no nie ma takich, no bo to wiesz, to już nawet wiesz, marskość wątroby by cię wykończyła bardzo szybko.
No to...
Nie skorzystałbyś z tego
resweratrolu,
no może byś młodo wyglądał zewnętrznie, ale twoja wątroba by była wątrobą, wiesz, 150-latka. Winogrona to nie jest jedyne źródło resweratrolu, no bo to też warto o tym, że orzeszki, ziemne jagody czy kakao tam też.
Jeszcze RDS, japoński profesorzy. Podobno bardzo bogate źródło resweratrolu, nieważne.
Wiesz, to jest taka właśnie historia, która pokazuje ci, że nie zawsze to, co się na rynku
pojawia jako sensacyjne w kategoriach długowieczności.
To, że celebryci czy osoby, które no, są influencerami, no bo teraz jest nowy zawód, są influencerami, pokazują, że one to biorą.
Na przykład Brian Johnson.
Na przykład Brian Johnson, że to na pewno jest sprawdzone naukowo. No. Zwróć uwagę jeszcze na jedną rzecz, że te suplementy w większości nie mają badań na ludziach. Niestety, lub te badania są bardzo słabej jakości.
Profesorze, bo my tu idziemy z dygresji w dygresję. Każda z nich jest bardzo ciekawa oczywiście, natomiast my się musimy koncentrować na tych suplementach dotyczących długowieczności. Mamy za sobą resweratrol. Słyszę twój sceptycyzm, wybrzmiał kilkukrotnie. Co sądzisz o spermidynie?
No, to jest, słuchaj, no, spermidyna, świetna nazwa przede wszystkim, prawda?
Ta. Może podpowiemy, uchylimy rąbka tajemnicy, że szykujemy się do opublikowania książki z profesorem Postułą i tam rozwiniemy ten wątek nazwy także, ale do rzeczy.
No właśnie, to jest, słuchaj, my to nazywamy witaminą przeciwstarzeniową i też rzeczywiście jest dużo
mitów,
czy też suplementów na rynku zawierających spermidynę. Okazuje się, że spermidyna to jest taka substancja, która jest powszechna w naszym organizmie.
To znaczy, że organizm sam ją produkuje do pewnego momentu, prawda?
Tak jest. Substancja, która jest potrzebna nam do autofagi, czyli ona tam...
Do sprzątania komórkowego.
Do sprzątania komórki. Mniej więcej około 50 mamy już połowę tego, z czym startowaliśmy jako młode osoby.
Czyli mamy tak zwany zjazd.
Zgadza się. Ale okazuje się, że naprawdę wiele produktów spożywczych zawiera spermidynę. To może sprawdzę cię, jak ty tam ten nasz rozdział.
Myślę, że cię zażyję. Jestem dobrze przygotowany. Jabłka, gruszki, soja, grzyby i co tam jeszcze?
Zdradzisz, skąd nazwa spermidyna?
Nie, no zostawię to tobie.
No dobrze, musimy znowuż do historii się odwołać, bo był taki ojciec mikroskopii Antoni van Leeuwenhoek.
Proszę państwa, XVII wiek.
XVII wiek, który pierwszy w historii zobaczył w mikroskopie bakterie, a rok później swoje własne plemniki odkrył. Badał pewnie różne ciekawe...
Lubił powiększać, no.
Tak, pewnie obserwował wszystko, co mu wpadło w ręce i nie tylko.
No, no, profesorze, lecimy.
No ale stwierdził, że zbada swoje nasienie i tak znalazł tam plemniki.
A no nigdzie indziej nie mógł tego znaleźć.
Co ciekawe, słuchaj, okazało się, że tam poza plemnikami w tym nasieniu znajdują się takie malutkie kryształki.
Aha.
I to jest tam właśnie spermidyna.
Ale to też nie jest tak, że te kryształki są tylko w nasieniu, prawda? Tylko tak. Akurat on tam je znalazł.
Tak, bo one okazało się, że też potem w tkance mózgowej 200 lat później wykryto bardzo podobne substancje zwane wtedy neurydyną. Mhm. No to już mam odpowiedź, dlaczego, skąd spermidyna,
skąd nazwa?
Historycznie tak została nazwana. To oczywiście jest to substancja, tak jak powiedzieliśmy, wszechobecna. Warto pamiętać o tym, że jest
pożądana.
Pożądana. I de facto tutaj nam pobudza tą autofagię, ale mam też dowody naukowe pokazujące na to, że osoby, które spożywają najwięcej produktów zawierających spermidynę, mają niższe ryzyko zgonu chociażby z powodu chorób sercowo-naczyniowych. No a najwięcej to znaczy, że tak 12 mg dziennie powinniśmy spożywać, bo te osoby, które spożywały mniej niż 9, miały zdecydowanie gorsze rokowanie.
Wiesz co, ja gdzieś tam też wyczytałem oczywiście w materiałach od ciebie, że taka dzienna optymalna dawka tej spermidyny to 20 mg dla kobiet i 30 mg dla panów. Więc nie tak, sądzę, to żebym się mylił, bo to wiem od siebie.
Tak, tak, to są, no to z kolei badania szwedzkich naukowców, tak, wskazujące, że takie dawki.
Amerykanie chyba najmniej produkują,
tak,
sami
tej spermidyny. Tak, Amerykanie najmniej przyjmują, no bo ich dieta jest, no, dramatyczna, tak, wysoko przetworzona, tak, tak, także no, ten rynek suplementów przy diecie amerykańskiej jest jak najbardziej skazany, natomiast no, pamiętajmy o tym, że dbanie o jakość własnej diety to jest klucz do długowieczności. A żeby stosować jakikolwiek suplement, no to trzeba zacząć od tego, czy rzeczywiście go potrzebujemy i najlepiej zbadać, a wielu substancji nie potrafimy jeszcze zbadać, czy też komercyjnie nie są dostępne testy, żeby je badać.
Tak jest. No dobrze, no to mamy spermidynę za sobą. Kolejny wątek, nie wiem, czy dobrze, profesorze, wymawiam nazwę tego suplementu, czy tej substancji NAD+.
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 No, no to tak po angielsku, prawda? NAD+, to wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi. No i tu znowuż jest taki boom teraz.
No jest, jest.
Na NAD+, jako substancji, czy też substratu energetycznego, no bo jak popatrzymy sobie, NAD+, no to jest dinukleotyd nikotinoamidoadeninowy. Bardzo skomplikowana nazwa chemiczna. No jest to jedna z najważniejszych cząsteczek, która no przede wszystkim zaangażowana jest w produkcję energii, a co za tym idzie, wiadomo, za też naprawę DNA, metabolizm. I to jest no przede wszystkim, jak popatrzymy sobie w łańcuch oddechowy, to NAD+ nam jest potrzebne jako taki wspomagający, to się nazywa w biochemii koenzym. Dzięki temu poprawia funkcję mitochondriów i oczywiście produkcję ATP. Jest też regulatorem sirtuinu, o których mówiliśmy, czyli tych enzymów długowieczności, które chronią przed starzeniem przede wszystkim nasze DNA, stanem zapalnym i bierze udział w metylacji DNA. Czyli jakbyśmy sobie popatrzyli na te filary starzenia.
No to spektrum dosyć szerokie.
To spektrum rzeczywiście szerokie. No to, co jest bardzo ważne, to z wiekiem poziom NAD+ spada nam nawet o 50-70%, co oczywiście pośledzę te wszystkie procesy, poczynając od mitochondriów, po zaburzenia metaboliczne, przyspieszenie procesu starzenia komórkowego. Stąd oczywiście no, takie duże zainteresowanie osób, które tą wiedzę sobie zdobywają bez jakiegoś zagłębiania się w to, jak ten organizm w ogóle to wykorzystuje, czy sama suplementacja no, takiego związku coś nam daje. To jest szlak przemian tych prekursorów NAD+, jest kilka.
No to daje, czy nie daje?
Słuchaj, no to nie ma jednoznacznej odpowiedzi takiej, no bo coraz więcej publikacji mamy takich, które pokazują, że niekoniecznie podawanie substratu, czyli tego takiego celowanego ma sens, no bo te procesy są zbyt złożone, że trzeba uderzyć w proces biologiczny, mówiąc tak kolokwialnie, trzeba uderzyć w kilku punktach, czyli trzeba mieć rzeczywiście dobrze opracowaną strategię, która z jednej strony dostarczamy substratu, ale zmniejszamy jest też jego zużycie. Można powiedzieć, że uderzamy w ten front w kilku miejscach, żeby wzmocnić ten proces zwiększenia stężenia NAD+. Dlatego ja, jeśli miałbym cokolwiek mówić, no przede wszystkim zacząć od naturalnych aktywatorów.
Proszę bardzo, czyli aktywność fizyczna, tak?
Hity. Ale hity, czyli high intensity interval training.
Czyli trening interwałowy.
Dokładnie. Mamy intermittent fasting też w tym, czyli posty przerywane.
Tak jest.
Ale również polifenole i tutaj kwercetyna się pojawia chociażby.
Co takiego?
Kwercetyna, taki tak suplement. Mamy również ekspozycję na zimno, ciepło.
Okej. Okay.
Potencjalnie.
Czyli na przykład
pobudzenie.
sauna i zimny prysznic?
Zimne kąpiele. Oczywiście to są znowu dane, są niestety na modelach zwierzęcych. To nie ma
Rozumiem.
Tak, wiesz, no to są takie tak zwane polecajki, prawda? Mhm. Które gdzieś tam się wymienia jednym tchem.
Znów jest spory sceptycyzm, a czy będzie podobny w przypadku AKG, czyli alfa-ketoglutaranu?
Słuchaj, no to jest kolejny cykl Krebsa, nam się tutaj włącza, prawda? Czyli coś, co...
Związane jest z produkcją energii, prawda?
Tak, no to jest bardzo ważny związek. Ja nie będę się zagłębiał, jak on tam jest w cyklu Krebsa, ale mamy znowuż badania na organizmach, czyli nicieniach,
drożdżach,
czyli C. elegans, drozofila, czyli muszce owocowej. I myszach. Mamy badania, które pokazują nam, że te szlaki mTOR, MPK, FOXO, sirtuiny, wszystko jest to.
Przypomnijmy, w długowieczności chodzi o to, żeby blokować szlak mTOR, a pobudzać szlak AMPK.
Tak jest, no między innymi, ale okazuje się na tych modelach, chociażby na nicieniach, że AKG, czyli ten alfa-ketoglutaran wydłużał życie o 50%, u myszy 5-10%, znaczy to są dosyć istotne zmiany, natomiast...
Badania na ludziach dobrego nie ma, tak?
No właśnie, słuchaj, tu jest bardzo ciekawe, bo takie badanie, z tego co pamiętam, jest w toku. ABLE, czyli Alpha-Ketoglutarate Supplementation and Biological Age in Middle Age Adults. Mhm. Czyli mamy tutaj badanie zaprojektowane i to tam świetni naukowcy, ja sprawdziłem, kto za tym stoi badaniem. To są, można powiedzieć, najwybitniejsi naukowcy zajmujący się tematem długowieczności.
Którymi... I tu nam się zapala czerwona lampka, bo może być za moment bardzo interesujące, rozumiem.
Tak, oczywiście. Tych wyników nie będziemy mieli już, ale jeśli osoby, z którymi się spotykamy w Kopenhadze, jest taki zjazd RDD, zawsze pod koniec sierpnia co roku świat nauki się tam pojawia, i tam można takiej rzetelnej wiedzy dotknąć. Z jednej strony wydarzenie naukowe, ale z drugiej strony też w kongresach zawsze chodzi o budowanie relacji i tutaj jest świetne miejsce na budowanie relacji. Można wszystkich tych, te osoby jak Nir Barzilai, Aubrey de Grey spotkać, porozmawiać, pośmiać się i tak dalej. Andra Meyer. Oni się wszyscy tam pojawiają i rzeczywiście, no...
Że... Proszę Państwa, to są tuzy długowieczności, to tak jakby na spotkaniu.
No, tacy, można powiedzieć, no, że osoby,
to są
które są twarzami tego i są jakby topowymi naukowcami zajmującymi się tematem.
Gwiazdy branży.
Ale właśnie, no jeśli została ta substancja wytypowana do badań...
To znaczy, że coś jest na rzeczy.
To znaczy, że coś jest na rzeczy, prawda? No bo nikt nie będzie inwestował pieniędzy w coś, co żeby z ciekawości przebadać.
Tak,
czyli rzeczywiście te dane są na tyle przekonywujące, że postanowiono takie badanie zaplanować.
Marku, to jeszcze szybciutko, tylko bym cię podpytał o kurkuminę, bo były takie odcinki naszego podcastu, gdzie ty przemycałeś taką wiedzę, że akurat kurkumina jest pożądana i ty nie mówisz nie.
Kurkumina, no poza tym działaniem przeciwzapalnym, należy do nutraceutyków, no bo to też...
Co to znaczy?
Nutraceutyków, czyli potencjalnie to są naturalne produkty, które no, w wystandaryzowanych formach możemy rekomendować osobom, które mają pewne czynniki ryzyka jako albo leczenie wspomagające, albo no, w prewencji pierwotnej jakby pierwsze działanie obok modyfikacji stylu życia, czyli aktywności fizycznej, zmiany diety jako pomost, czy też leczenie pewnych zaburzeń. I tutaj mamy w zaburzeniach lipidowych kurkumina obok takich jak bergamota czy barberyna są tymi nutraceutykami. Warto o tym zapamiętać, że mamy potencjalnie możliwości stosowania suplementów czy nutraceutyków, bo jeśli one są przebadane, mają wskazania, czy już mówimy o nich, że są to nutraceutyki, a nie tylko suplementy.
Dwa ostatnie wątki w tej dyskusji. Omega-3 oraz witamina D. Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Ja zapamiętałem doskonale. Dawka 4500 mniej więcej omega-3 i jeżeli chodzi o witaminę D, 4000 jednostek. Wiem to od ciebie i tak się faszeruje every day.
No słuchaj, to jest tak, że znowuż, jak mówimy o omega, to znowuż ja bardzo zwracam uwagę na to, że dlaczego ja polecam kwasy omega, bo mamy...
Twarde dane
ze świata kardiologicznego, ale nie mamy, proszę pamiętać, że to, co mamy w aptekach, czyli te zalew tych suplementów, to nie jest do końca to, co zostało przebadane na ludziach, bo został przebadany substancja, która się nazywa ikozapent etyl. To jest lek zawierający, czyli lek, nie suplement, zawierający oczyszczoną, stabilizowaną etylową formę EPA, czyli tego kwasu eikozapentaenowego, ale jest to lek, który przeciwdziała ryzyku sercowo-naczyniowemu i to jest tak, że my wiemy, że ten właśnie ikozapent etyl zmniejsza stężenie triglicerydów, ma działanie przeciwzapalne, stabilizuje blaszkę miażdżycową, ma działanie przeciwzakrzepowe, no i zawiera wyłącznie EPA bez DHA, czyli bez kwasu dokozaheksaenowego, który jest...
Straszne nazwy.
To jest w omega w suplementach typowo, który niekiedy może podnosić stężenie LDL cholesterolu. No przede wszystkim jest zarejestrowany przez EMA, czyli Europejską Agencję Leków, jest zarejestrowany przez FDA, do stosowania u dorosłych z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, chorobą serca lub cukrzycą i co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego, gdy triglicerydy są powyżej 150. A skąd się to wziął? Mamy badanie REDUCE-IT, czyli badanie, w które wzięło ponad 8 tysięcy osób, opublikowane w 2018 roku i co ciekawe, tam mamy twarde dane, bo ja myślę, że też ja chcę specjalnie pokazać naszym słuchaczom, jakie są różnice. Tu mamy twarde dane na ludziach. Redukcja złożonego ryzyka sercowo-naczyniowego 25%, czyli to złożone to był zawał, udar, zgon z przyczyn sercowych. Redukcja ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych o 20% i redukcja ryzyka zawałów, udarów o ponad 30%. No i to jest właśnie te rzeczone 4 gramy, o których mówimy, o których ja ci mówię, że jeśli już brać, to bierzmy dawki tak, jak są w badaniach klinicznych.
Ale przepraszam, czy ja dobrze zrozumiałem, że ty sugerujesz, żeby brać lek, a nie suplement?
No słuchaj, no de facto, jeśli mielibyśmy uzyskiwać korzyści, no to najlepiej
to lek.
Lek.
Ale prawda? Czy to jest lek na receptę wówczas?
To jest lek na receptę.
Czyli wtedy musielibyśmy poprosić lekarza, tak żeby wypisał nam lek na omega-3.
Dokładnie. Ten lek jeszcze w Polsce nie jest dostępny, bo mimo, że jest zarejestrowany w Unii Europejskiej, to nikt go jeszcze na rynek w Polsce nie wprowadził, ale z tego, co gdzieś tam mam insajderskie wiadomości, to parę firm nad tym się zastanawia, żeby go wprowadzić na rynek. Ja uważam, że to by było bardzo dobre, szczególnie no, u osób, które mamy przecież, wiesz, sytuację, gdzie dodanie tego omega, to jest wytycznych naszych kardiologicznych, tego, dodanie tego omega, szczególnie wystandaryzowanego leku, jest wytycznych i tak powinniśmy leczyć pacjentów. No ale z drugiej strony to jest coś takiego, co dla mnie byłoby przydatne w tej medycynie długowieczności. Ja pacjentom zalecam, żeby sobie ściągali z zagranicy, bo można to kupić.
No i w ten sposób profesor postuła przemyca bardzo ważne informacje. Marku, czy w przypadku witaminy D jest dokładnie tak samo jak w przypadku omega-3, że trzeba kupować lek?
Słuchaj, no ja też kupuję lek.
I to też jest lek na receptę.
Tak, ja swoim pacjentom przepisuję lek na receptę.
I zalecasz jaką dawkę?
To dawka zależy bardzo indywidualnie, no bo ta dawka dzienna dorośli, no to jest tam, według wytycznych to jest 1000-2000, no tylko to jest dawka najczęściej dla osób bez deficytu. Natomiast jak ja badam witaminę D u pacjentów, pewnie jak państwo sobie badają witaminę D, to w naszym kraju wszyscy mamy deficyty.
Absolutnie.
Nie wszyscy, ale większość.
No. To Kazik o tym śpiewał nawet, prawda? No, że jesteśmy no, nieszczęśliwi, tak, bo nie, mam, bo nie mamy
tak,
słońca.
Dlatego tak. Ma na Teneryfie mieszkanie i tam jakiś czas przebywa i jest opalony.
On się miewa dobrze, tak.
Tak, i on się miewa dobrze, jest zadowolony z życia, bo ma dużo słońca, ale tak na poważnie, no to właśnie, to słuchaj, osoby 50 plus z niedoborem, no to jest właśnie te 4000 życzone, ale co jest ważne, to o tym mało, który lekarz mówi. Osoby z otyłością powinny przyjmować wyższe dawki.
No,
nawet
pierwsze
dwukrotnie
słyszę.
Wyższe, czyli nawet do 8000.
O, i także, to jest ciekawostka.
Także to jest, wiesz, to jest coś, co...
Ale osoby z otyłością czy z nadwagą?
No jak masz zwiększoną tkankę tłuszczową, czyli pewnie już też nadwaga, to też...
To już warto podwoić dawkę.
Bo tkanka tłuszczowa wiąże dużo witaminy D w sobie i nie uwalnia i to jest taka nieaktywna. To jest bardzo istotne. Można też zrobić takie, że sobie raz w tygodniu dla zapominalski, żeby raz w tygodniu sobie przyjąć dawkę taką 20 tysięcy, czyli jak sobie obliczymy te 4 tysiące razy 7, no to jak przyjmiemy 20 tysięcy, to jakby plus minus jest to tyle. A dla osób z nadwagą otyłością to nawet 50 tysięcy raz w tygodniu.
Proszę państwa, i dlatego warto słuchać naszych podcastów do samego końca, bo nie wiadomo, kiedy profesor postuła powie coś kluczowego. Właśnie tak się przydarzyło. Dziękuję.
A dlaczego? Bardzo. Nie, no jeszcze dlaczego, bo no. daj mi dokończyć. Dlaczego, jak wpływa na długość życia? No my nie mamy jednoznacznych badań, mamy metaanalizę, która pokazuje, że suplementacja witaminą D może zmniejszyć ryzyko śmiertelności ogólnej o około 7%, a niskie stężenie witaminy D poniżej 20 nanogramów na mililitr wiąże się z wyższym ryzykiem zgonu, chorób serca, nowotworów, infekcji. I myślę, że to dla mnie jest najbardziej przekonujące, że mamy dane naukowe, które zachęcają do tego, żeby jednak dbać o to, żeby to stężenie witaminy D było prawidłowe.
Tak reklamujemy zawsze nasz podcast, że opieramy się o najnowsze i sprawdzone badania naukowe. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu W stronę długowieczności. Do usłyszenia.
Na podcast zapraszają profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski.